Dziś w naszym studiu gościmy profesor Urszulę Dolivę z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak radzić sobie jako naukowiec w wakacje, ale też o pani książce, która została przetłumaczona na język polski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pani sobie radzi w wakacje jako naukowiec?
No, przyznam szczerze, że jeżeli się kocha swoją pracę, a u mnie to tak chyba na to wygląda, że lubię po prostu to, co robię, to bardzo trudno jest właśnie rozgraniczyć ten czas odpoczynku i czas pracy. I nawet w wakacje, ja tak przynajmniej mam, że nie mogę się tak całkowicie odciąć i dla mnie to jest taki czas, kiedy też mogę na spokojnie właśnie pomyśleć o różnych takich projektach bardziej naukowych, bo na co dzień bardzo dużo czasu zajmuje nam jednak taka praca bieżąca, zajęcia ze studentami, jakieś zajęcia takie administracyjne bardziej, więc staram się nie przesadzać i jest taki czas całkowitego detoksu od pracy, ale z drugiej strony, muszę się przyznać, że różnie mi to wychodzi i staram się też jakoś nadganiać pewne projekty naukowe, które gdzieś tam mam rozpoczęte.
I jakie plany naukowe pani ma na te wakacje?
Na początku września wyjeżdżam na konferencję naukową do Hiszpanii. To taka ważna konferencja z punktu widzenia właśnie osób, które zajmują się dźwiękiem, zajmują się radiem, ponieważ jest to spotkanie właśnie specjalistów od radia, od dźwięku, które odbywa się raz na 2 lata. Odbywa się pod egidą takiej organizacji, która się nazywa, w skrócie to jest ECREA. To jest taka organizacja, która skupia medioznawców w całej Europie. Mamy tam swoją sekcję dźwiękowo-radiową i w latach, kiedy nie odbywa się ta duża konferencja, która skupia wszystkich medioznawców, robimy swoje konferencje radiowe i w tym roku mamy konferencję w Barcelonie, więc okoliczności, powiedziałabym, nie tylko naukowe są bardzo przyjemne, bo Barcelona jest pięknym miastem, ale to jest też dla nas czas takiego święta, bo spotykamy się z ludźmi, którzy właśnie lubią to, co my lubimy, znają się na tym samym i możemy właśnie o tych sprawach też podyskutować w ramach właśnie tej konferencji. Udało się razem z kolegami ze świata, którzy zajmują się podobnymi tematami, zgłosić specjalny panel dotyczący radia więziennego, więc bardzo mnie też to cieszy, że właśnie nie tylko będzie to okazja do mojego wystąpienia, ale właśnie grupa osób zajmujących się w tym momencie tym tematem też zdecydowała się razem stworzyć coś więcej, właśnie taki panel dyskusyjny na temat radia więziennego, więc cieszę się na to wydarzenie szczególnie.
To może przejdziemy właśnie do książki, którą pani wydała rok temu, tylko że w wersji angielskiej. W tym roku niedawno wyszło polskie wydanie. Jest to o radiu pirackim. Jest to Piraci w Eterze. Przypomni pani pełną nazwę książki?
Piraci w Eterze. Proces transformacji radiofonii prywatnej w Polsce w latach 1989-1995.
Czym jest radio pirackie? Jakby mogła pani trochę wyjaśnić.
Radio pirackie, nie trudno się domyślić, to jest takie radio, które działa bezprawnie, tak? Nie ma koncesji na nadawanie. Może konotacje właśnie takie związane z tym nielegalnym nadawaniem są takie troszeczkę negatywne, ale ja też w tej swojej książce staram się pokazać, że piraci radiowi, tak zwani piraci radiowi, odegrali bardzo pozytywną rolę. Między innymi doprowadzili do tego, że w Europie zlikwidowano monopol na nadawanie publiczne, co było w interesie słuchaczy, którzy już byli nieco zmęczeni tą formułą jako jedyną w eterze, a bardzo długo do lat 70., 80. właśnie to był dominujący model nadawania, czyli mamy tylko radio takie państwowe, czy później publiczne. I właśnie powstawanie stacji pirackich przyczyniło się do tego, że w ogóle stacje komercyjne się pojawiły, a z drugiej strony radio pirackie torowało drogę dla rozwoju takiej radiofonii niekomercyjnej, prywatnej, ale niekomercyjnej. To nazywamy na świecie różnie, ale ja to nazywam radiem społecznym. U nas jest to stosunkowo słabo znany sektor radiowy, ale na świecie trzecia ścieżka też stanowi znaczący element tego systemu medialnego. Także tutaj piraci rzeczywiście łamali prawo, ale dlatego, że mieli ku temu ważne powody. Chcieli po prostu coś zmienić, przełamać właśnie monopol i to się im udało.
Skąd się wzięła ta nazwa? Piracić coś albo ktoś jest piratem w eterze na przykład. Skąd ta nazwa się wzięła? Jaka jest właśnie pochodzenie tego?
Z powodu tych zakazów, które na przykład w Europie były, to znaczy nie było zgody na to, żeby eter otworzyć na różne pozapaństwowe inicjatywy, przynajmniej ten radiowy. I ludzie, którzy się na to nie zgadzali, starali się jakby obejść to prawo, czyli z jednej strony nie działać poza prawem, a jednocześnie nadawać. I takim sposobem, który wymyślili, to było nadawanie z wód takich eksterytorialnych, czyli ze statków. No bo skoro nie jest się na stałym lądzie i nie jest się w granicach jakiegoś państwa, no to stwierdzili, że nie łamie się prawa, no bo nie nadaje się jakby z tego obszaru. I to był pomysł na to, jak obejść właśnie to prawo. Tak powstało wiele legendarnych stacji, w tym słynne Radio Carolina, Radio Caroline, o którym być może nasi słuchacze też słyszeli, bo powstała taka produkcja hollywoodzka, film Radio na fali, który właśnie opowiada o tej legendarnej stacji radiowej. Takich stacji było u wybrzeży Europy, nadających na różne tereny, czy Skandynawii, czy Wielkiej Brytanii. Było tak naprawdę wiele. I myślę, że to jest właśnie powiązane z etymologią tej nazwy, to znaczy, no, piratów mamy na morzu, tutaj mamy radiowych piratów, którzy nadają ze statków. I później ta nazwa została jakby przeniesiona na wszystkie nielegalne inicjatywy radiowe.
Wspomniała pani o tym, że model radia społecznego w Polsce nie jest rozwinięty tak jak na Zachodzie. A jakby pani określiła jakość rynku radiowego w Polsce, porównując właśnie do krajów zachodnich?
Przyznam szczerze, że ja nie prowadziłam takich badań dotyczących tego, jak to współcześnie, tak bardzo przekrojowo i systematycznie takich badań nie prowadziłam. Natomiast ogólnie mogę powiedzieć, że właśnie tym, co najbardziej mnie tak niepokoi w konstrukcji tego naszego systemu medialnego, to jest właśnie brak przestrzeni, brak zapewnienia wsparcia dla jakichś niekomercyjnych inicjatyw medialnych w eterze, takich, które mogliby się zaangażować zwykli obywatele, bo po to jest też tworzony ten trzeci sektor radiowy, ta trzecia ścieżka, poza ścieżką komercyjną i publiczną, że to jest taka przestrzeń przeznaczona dla amatorów, dla ludzi, którzy po prostu chcieliby o czymś opowiedzieć za pomocą fal radiowych. U nas ten dostęp jest bardzo ograniczony. My jesteśmy w tej bardzo dobrej sytuacji, że mamy w Olsztynie nasze radio WM FM, ale to jest naprawdę przywilej. Być może, nie wiem, nasi słuchacze też tego nie doceniają, że takie radio istnieje i nie wiedzą, że w niewielu miastach w Polsce w ogóle istnieją takie stacje, które nie są sformatowane tak ściśle komercyjnie, ale to też jest pewnego rodzaju paradoks, że właśnie nasza stacja ma komercyjną koncesję, a tak naprawdę no, nie jest komercyjnym radiem i no, to nie jest dobrze uregulowane w polskim prawie. Nie chciałabym się tutaj rozwodzić nad szczegółami, bo ramy czasowe tej audycji są pewnie ograniczone. Natomiast starałam się walczyć przez kilka ładnych lat. To jest właśnie polepszenie sytuacji tego typu rozgłośni i wsparcie w ogóle też radiofonii lokalnej, bo radiofonia lokalna też zaczęła zanikać. W tej chwili mamy właściwie we wszystkich miastach te wszystkie radia brzmią bardzo podobnie. Są to zsieciowane najczęściej jakieś duże grupy. Mało jest właśnie tych treści lokalnych. W pewnym sensie to jest błąd taki systemowy. Powinniśmy wspierać tego typu inicjatywy, nie liczyć na to, że rynek wszystko idealnie ureguluje i że właśnie te niezależne lokalne stacje radiowe mają szansę konkurować z dużymi podmiotami, które nadają w kilku różnych miastach. To się nie może udać. To jest taki mankament tego naszego systemu medialnego. Myślę, że to też pokazuje w swojej książce, że ludzie tęsknią właśnie za tym radiem z lat 90., za tymi pirackimi nadawcami, którzy no, nie mieli w zasadzie za dużo środków na to, żeby taką działalność prowadzić, ale program był taki typowo lokalny. Ludzie czuli, że to jest ich radio. Byli gotowi nawet walczyć o te stacje radiowe, kiedy przychodzili pracownicy z paru, żeby zamknąć daną stację radiową, bo działała nielegalnie, to potrafili stawić się i blokować na przykład wejście do takiej stacji, bo tak byli przywiązani do tych stacji radiowych, więc to gdzieś zaniknęło i to jest takie smutne z mojego punktu widzenia. Bardzo cenię wszystkie inicjatywy, które zmierzają do tego, żeby pomagać właśnie bardzo takim lokalnym inicjatywom medialnym i też takim niezorientowanym komercyjnie.
O powodach, dlaczego tak jest, możemy dowiedzieć się w pani książce właśnie. Co to zmieniło? Co to spowodowało, że to się zmieniło?
No po części tak, chociaż ja się koncentruję właśnie na analizie tego pierwszego okresu po transformacji systemu medialnego na w ogóle transformacji ustroju na ten system demokratyczny, czyli opisuje te pierwsze lata, ale one są ważne, bo moim zdaniem one zdeterminowały to, co się stało później, to, co się dzieje dzisiaj, jest konsekwencją po części tego, jakie decyzje zostały podjęte właśnie na początku lat 90. I ogólnie, no, to jest taki mój głos w dyskusji na temat tego, jak ten proces transformacji przebiegał, bo opinie medioznawców raczej były takie bardzo pozytywne na temat tego, jak ten system się zmienił. Ja staram się pokazać, że jeżeli chodzi o dostęp obywateli, chociażby do eteru, to ten proces transformacji nie przebiegał tak dobrze, jak mógłby, bo mieliśmy pewne szanse, które zostały zaprzepaszczone właśnie na początku lat 90. i o tym też piszę w tej książce. A książka została wydana najpierw w wydawnictwie Peter Lang po angielsku. Za chwilę będzie też dostępna w otwartym dostępie. Będziecie Państwo mogli z tej wersji angielskiej skorzystać, ale przypuszczam, że większość woli po polsku przeczytać, więc ukazała się też ta książka przed 2 dniami w wersji polskiej i jeżeli wejdziecie Państwo na stronę wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, to tam za darmo można sobie po prostu tę książkę poczytać, powspominać, bo dla niektórych to są bardzo takie przyjemne wspomnienia związane z latami 90. Dla mnie też są to bardzo pozytywne wspomnienia, bo no nie byłoby tej książki też, gdyby nie to, że sama uczestniczyłam w tworzeniu takiej stacji pirackiej w moim rodzinnym mieście Piotrkowie Trybunalskim. I nie ukrywam, że to była dla mnie inspiracja też ważna przy podjęciu tego tematu.
Dziękuję za rozmowę. Bardzo miło się mi rozmawiało z panią. I chciałbym zaprosić właśnie do czytania pani książki, bo przeczytałem troszkę, niedużo tam fragment, ale bardzo mi się spodobało i wydaje mi się, że przeczytam ją do końca. I polecamy słuchaczom. I była właśnie ze mną profesor Urszula Doliwa z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.